Ja graspa, tak już się gubię z tym wszystkim.
To pana warsztat. Warsztat, świątynia, jak to nazwać? To
taka pracownia po prostu samouka.
No, tu się można przewrócić, Milenko, nie? Łapiesz równowagę?
Tak.
Te sprzęty, te radia, telewizory są praktycznie uśpione, a nie chcesz się ich pozbyć. Ma sympatię do tego, tak?
No, szkoda niby wszystkiego wyrzucić, no. I tak ot, może się komuś przyda, tak się człowiek po prostu z tym żył, no, to naprawdę powinno się uprzątnąć. Ot. Ja wiem, idziesz ulicą i zobaczysz jakieś metalowe rzecz, aby była większa jak wesz, to bierz. Co się tylko nadarzy, co miałoby się wyrzucić, to się przynosi tu i tak to się nazbierało. Trochę ludzie, trochę sam naciągnąłem.
Tak, stara harmonia.
Tak, stara. To jest drewniany.
Dobrze, dobrze.
Nigdy wcześniej nie byłam w podobnym miejscu. Niewielkie drewniane pomieszczenie z dwoma oknami jest czymś pomiędzy warsztatem rzemieślniczym a pracownią alchemika. Każdy skrawek blatu i podłogi, każdy centymetr ściany pokryty jest metalowymi przedmiotami różnej wielkości i kształtów. Warsztat należy do rozległego obejścia, w którym znajduje się jeszcze różowy domek i wiata, pod którą parkują ogromnych rozmiarów ciągniki. Podwórko przytulone jest do sosnowego lasu, stanowiącego własność Roztoczeńskiego Parku Narodowego. Pewnie nigdy bym tu nie trafiła, gdyby nie telefon z daleka. Telefon odebrałam niedawno w redakcji. Dzwonił słuchacz, pan Marek, który z Polski wyemigrował 30 lat temu, a teraz z aparatem fotograficznym podczas wakacji szuka tego, co rodzime i w swej zwyczajności niezwyczajne.
Kolego mówi, wiesz, mamy tutaj w wiosce ciekawego człowieka. No i pojechaliśmy sobie rowerami do pana Jana. Ci zwykli ludzie, oni nie są dzisiejsi, ale oni są niezwykle ważni i tak musimy po prostu o nich pamiętać, coś ocalić.
Pojechałam zatem do Górecka Starego, by poznać pana Jana, jego wnuczkę Milenkę i syna Roberta.
Nie posiadam żadnej szkoły. Znaczy 7 klas, owszem. Skończyłem przed wojną 4 klasy. Wojna zaskoczyła i po wojnie trzeba było zrobić chociaż 7 klas, nie? No i kursami wieczorowymi, bo nie wolno mi było po prostu pracować bez 7 klasów. Byłem samoukiem i jestem samoukiem. Ale pierwsze, tak mówiąc, to z tych najdrobniejszych rzeczy. Zacząłem po prostu reperować zegary, duże, później małe zegarki. Od wszystko mi to wychodziło. Wzrok miałem dobry. To zegarmistrze już później, jak doszedłem do wprawy, taki dobry od tego. Zazdroszczali mi, że mam wzrok sokoli, że mi nie trzeba żadnej tam lupy, niczego, tylko takiego, że dobrze widziałem.
I to jakaś intuicja panu podpowiadała, jak to robić. A tu syn pokazuje jakiś zegarek.
Trochę święci pomagali.
Co to znaczy?
Modlitwę do dziś, po prostu modlę się i u siebie, i u dzieci, u całej rodziny i nawet u wszystkich tam chłopców, co by tak, żeby tam Pan Bóg dał każdemu zdrowie. No i tak człowiek wchodził do wprawy. Jezu, to zwiozili. Później radio, później zaczęli się te telewizory z tymi telewizorami. Czarno-białe, tak jak dzisiaj kolorowe. Też naprawiałem to. A jeszcze wcześniej to nie mieliśmy światła. Prądu nie było u nas. To stosowałem taki, tam mój tato był też trochę taki mechanikowaty, to taką prunicę zastosowałem i motor spalinowy na ropę i napędzałem prunicę tym motorem i ta prunica wydawała światło. Normalnie 220 napięcie, ale to tylko dla siebie. W kościele u nas też nie było, tam od kościelem grecku, to już tam prynic zastosowaliśmy i jaskiem teśmy i uświetlaliśmy kościół. Później już sąsiedzi tu niektórzy tam też prosili, to byś mnie podłączył. Już i ropę kupowali do motoru i tego wszystko. Także ojeju. Kiedyś ta telewizja była 4 pancerni i pies, coś takiego było.
No to pewnie, to serial mojego dzieciństwa.
No, to tu z takim kolegą kupiliśmy telewizor po prostu, ale światła nie ma. To z tej prunicy, to taki sadek tam u niego, tam był duży, to ludzi zgromadzenia jak na odpuście i oglądali to. Cuda się po prostu, za przeproszeniem, co to się nie wyrabiało. Rozmaitości.
Panie Janie, czy ja dobrze rozumiem? Czyli pan pierwszy zaopatrzył w prąd całe Górecko?
Ale tylko częściowo. Tak
częściowo.
Całej wioski może by nie radziła nawet oświetlić, ale pół wioski to z powodzeniem.
Ale ładny zegar. Te zegary mają bardzo fajny dźwięk. Bardzo lubię sygnał tego zegaru.
A tutaj masz w ręku patyczek i co? Tym patyczkiem ożywiasz zegary?
Można tak właśnie powiedzieć.
Lubisz tu przychodzić?
Bardzo lubię. Mój dziadek w ogóle jest fajny, zawsze o czymś opowie, zagra. Po prostu nie da się z nim nudzić. Co chwilę coś robimy razem, więc na przykład gramy w szachy. Dziadek bardzo dobry jest jak na swój wiek w szachy. Nie wiem, jak on to pamięta. Nie skończył żadnej większej szkoły, a umie bardzo dużo rzeczy robić. Zawsze pamiętam, jak mi się zabawki psuły, to zawsze do niego przychodziłam.
Pokazałaś kiedyś jakiejś koleżance to miejsce?
Tak, pokazywałam i powiedziała, że zazdrości mi takiego dziadka, więc mam się czym chwalić. Każdy właśnie jak ma jakąś rzecz do niego, to zawsze na przykład daje mi w szkole i na przykład wyjść zawieźć do swojego dziadka, żeby to naprawił. Mój kolega ostatnio mi dał zegarek, magnetofony, jakieś radia. Bardzo lubię tu też majsterkować, czego właśnie dziadek nie lubi, bo zawsze mu coś przestawię, a on właśnie lubi ten swój jakby bałagan.
Czyli odziedziczyłaś po dziadziu jakąś taką smykałkę, tak?
No, można tak powiedzieć. Lubię jakby tworzyć nowe rzeczy. Sama robić coś z patyków, rzeźbić coś, naprawiać.
O, wow, korbowy z motocykla.
Samopierścienie dorabiałeś.
Które
były ciężko dostępne.
Pierścienie do tych fabrycznych toków. Trudno było dokupić coś tego. To z takich buchszy, z wozów, kiedyś takie maźniaki, wozy byli. To z tych buchczów wytaczałem, pierścienie robiłem sam. To się nie wierzyli.
A jak to się robi, panie Janie, taki pierścień?
A taki pierścień to taka kawał tulei jest. Na takiej tej, na tej sukarence, o, a i to się o tu, tutaj zakładało się ten metal i takie noże się stosowało i po prostu rozwiercało się, średnice się nataczało i to do dziś to jest czynne u to.
A to urządzenie, ta tokarka, to musiał pan zainwestować, kupić,
tak? Tak, kupiłem. To w latach 50. jeszcze. Ale to ona była jeszcze wcześniej wyprodukowana gdzieś. Tylko ja to kupiłem w Zamościu. Taka szkoła jest zawodowa, mechaniczna, na Karolówce. I tam od nas chodzili do tej szkoły ucznie, nie? Mówię, spytajcie się, bo tam szkoła to zawsze zmieniało sobie wyposażenie. Te maszyny, coś tego. Mówi, może jakie tokarkę sprzedają tam. No i fakt. Tego dyrektora czy kierownika szkoły pytał. Jest, mówi. Ale nie wolno było prywaciarzowi to sprzedać. O. Tylko mógł sobie kupić tę tokarkę dyrektor najwyżej w szkole od tego. Ale w ten czas taki czas był po prostu ciężki na to wszystko. I ten, ja tu miałem chęć na to, bo naprawdę to usługi można było wykonywać. I pogadałem z tym dyrektorem, mówić, że sprzeda. Ale jemu można było kupić, a sprzedać mu nie było wolno. Bo po prostu jest pasożytem, że zarobi na tym, nie? Ale ja mówię, nie będę rozgłaszał panu, że ja to wykupiłem, to będzie wszystko w ciszy, bo mówi, jakby dowiedli, że ja to na handel wykupiłem w szkole, to mój mnie ze szkoły mówi, zwolnił.
I ten. Czyli trochę nielegalnie panu sprzedał.
I nielegalnie. To już taka była historia, że ja z 50 prawie kilometrów do Zamościa pojechałem końmi. Od furmana najęłem, było załatwione wszystko, okej. A on z domu uciekł, ten zadatek zostawił ojcu, mówi, jak przyjadę po tę karkę, zadatek oddać, nie sprzedam, on mnie ze szkoły zwolnił.
Wycofał się z tego.
W ten sposób. Po prostu, ale ja prosiłem ojca jego i ściągnęli go. Znaczy, ja mówię, panie, ja nie będę rozgłaszał nikomu, ni tego. I tym sposobem dorwałem mu to. Takie byli czasy. Ojej, świat nie wiedział. I koń mi z Zamościa, 50 prawie kilometrów, u to przywieźli na wozie.
Oj, to ciężko koniom było.
No i do dziś, ciężko. I do dziś jeszcze usługi się na tym robiło. To mało, ale, bo teraz mam taką dużą, pani zobaczy później.
Nowocześniejszą.
Tak. I takimi sposobami różnymi szedło się do przodu, coraz lepiej, coraz lepiej.
I stał się pan sławny w całej okolicy.
O Jezu!
Jak sięgnę pamięcią, bardzo dużo ludzi przyjeżdżało, to działało na zasadzie poczty pantoflowej. Jeden drugiemu przekazywał, że jeśli gdzieś tam coś nie wyszło, czy ktoś nie mógł naprawić, no to jedźcie do Jasia, do Łazurczyka i on to pokonywał. No nie zawsze było łatwo, bo jak pamiętam, to czasami kolejki były, ludzie furmankami przyjeżdżały, czasami niektórzy cały dzień stali.
Klienci nie tylko z Lubelszczyzny, nawet z całej Polski, tak?
Tak, bardzo dużo ludzi przyjeżdżało z zewnątrz, bo jak sięgniemy pamięcią, kiedyś nie było tylu fachowców, co dzisiaj, tak? Więc każdy się ratował, gdzie mógł, szukał jakiegoś tam fachowca, żeby cokolwiek można było naprawić. Do kościoła też się jeździło takim sprzętem stworzonym przez mojego taty, nie wiem czy wspominał. To był junak, tak zwany na trzech kołach. Oczywiście był z przodu, był dla kierowcy, no nie? Natomiast z tyłu dwie ławeczki były. Oczywiście jak się do kościoła przyjechało, nie? No to w sumie były tylko furmanki, zaprzęgi konne. I ciągnik, jak ktoś był już taki bogatszy. No i później, jak tam pojechaliśmy do kościoła, to była taka atrakcja dla innych, no to był mało spotykany pojazd. Ja troszeczkę, jak już młody chłopak, poruszałem się po terenie, już miałem motocykl, troszkę szybciej jak tato, bo troszkę były już inne czasy. No to gdzie nie zajechałem, do jakiego miejsca, to każdy prosił, aby pozdrowić tatę, no nie? I niejednokrotnie, jak przyjeżdżałem do domu, to mówię, tato, pozdrawia cię ten, czy pozdrawia cię ta, tak? No to on zawsze już i tam dojechałeś, już tam zajechałeś, także no wszędzie był znany.
Na początku lat 60. proboszcz pobliskiego Górecka Kościelnego, ksiądz Aleksander Siwek, zaraził parafian marzeniem o elektryfikacji całej okolicy. Bardzo szybko w czynie społecznym mieszkańcy wybudowali zaporę wodną, która miała pomóc w uruchomieniu elektrowni. Jednym z jej budowniczych i konstruktorów był ojciec pana Jana. Elektrownia ruszyła jednak dopiero pod koniec lat 70. Tym razem to pan Jan zadziwił swoimi umiejętnościami inżynierów z samego Krakowa.
Szum.
Na szumach.
Na szumie. To fajna rzeczka, tam nad pstrągi ryby. Koło nas to płynie nawet. I jeszcze nie było to uruchomione. Nie, w którym to roku było jak taka ulewa, gdzie się te chmury wyrwali, czy co, czy nie wiadomo, bo Junio Święty wie, to przez te cały ten mur, te budowę, powierzchu jezioro się zrobiło na całym tym obszarze. I wytrzymała ta tama. O, i do dziś stoi.
Ale to tatuś budował, tata.
Tak. i to założyli. Później włożyli w prudnicę. Prudnicę znowu nie wiedzą jak, po prostu żeby to obracało tego, żeby zwiększyć obroty na prudnicy. To już ja im to trochę pomógł, te inżyniery nie tego. Zrobili, ale z turbiny za małe koło to i małe obroty są na tym. Nie daje jak zwiększyć. Tu mówię, nie wiecie jak zwiększyć obroty? Tu mówię, na turbinie macie koło te 1,20 m czy ileś. To zrobić tutaj mniejsze, kawałka obocznie dopiąć. Na jednym końcówce zrobić duże koło, na drugim mniejsze i do prudnicy. Już macie obroty. I wyszło. Później ten inżynier znowu co te turbiny stawią. Mamczarza Janka się pyta, co, jaką on ma szkołę, ten, żeby tego, że ja. Tak, a mamczarz, ten mówi, ten elektryk, mówi, to samouk. Się no, po głowie podrapał i do dziś chodzi to i pracuje to.
I dzięki temu jest prąd.
No i do dziś ta tama chodzi z naszymi poprawkami.
Panie Janie, ale ja chciałam sobie wyobrazić, jak to jest żyć w takim zaciszu. Pan nigdy nie chciał wyjechać?
Żeby w mieście zamieszkać?
Nie. Tak.
Ja wolę już tak na swoje, jak tamten mówią przy ludziach tutaj.
Ciocia, chcecie wziąć do Zamościa, no, to ty nie chcesz.
Nie. Ja paszport miałem do Ameryki już opłacony, nie to, że na te. Chciał mnie tam po prostu. U nas tu taki sąsiada, brat, po wojnie dostał się do Ameryki. O. No i dostał się do Ameryki, tam się po prostu został na stałe. Firmę sobie założył, jakieś po prostu małą fabryczkę czy coś tego. I przyjechał tutaj do brata odwiedzić po tej wojnie. A przed wojną był u nas za pastucha, krowy pas, ten człowiek. I mama moja jeszcze żyła i z tym bratem tutaj przyszli. Ja już ten co zegarki reperowałem. O, mówił tak, o mój, z takim fachem, u tu się mówi, męczysz w Polsce tego. Ja cię zabierę do Ameryki, o. To przed wojskiem jeszcze było. I te, zabierę cię do Ameryki. A ja mówię, no nie wiem. No to... I w końcu się zgodziłem. Byłem kawalerem. I ten. No i pojechał. W tym czasie poszedłem do wojska, a on już mnie te papiery tam gdzieś załatwiał. Wyjdzie z wojska, mówi, ja już wszystko mam wypełnione, paszport ci przyślę. Tylko zgłosisz się do Warszawy, do konsulu, mówi na wyjazd do Stanów. A mama jeszcze żyła, ona tu zaczęła płakać i rozpaczać, mówi, dziecko nie pojedziesz, nie pojedziesz. Ja tu mówię, radości nie miałam, mówi, i mnie mówi, zostawisz, ja jak babkę kocham, w żadnym nie jedź, mnie syn nie zostawię. I nie pojechałem, zostałem.
Tutaj spojrzymy, to jest te drzewa, to jest Ostoczański Park Narodowy. Niemalże nam szyszki wpadają do komina. I no, myślę, że tata jest szczęśliwy. Jakby się jego losy potoczyły wcześniej, gdyby pojechał do Stanów, trudno powiedzieć, ale najważniejsze jest to, że nie zostawił swojej mamy, a wiadomo, że było liczne rodzeństwo i trzeba mamie pomóc. Tato jako najstarszy, bo miał jeszcze starszego brata, ale zachorował, nie udało się ratować. Najbliższy szpital to był w Szczybrzeszynie, jazda konną, no to wymaga troszeczkę wysiłku. No i on jako został najstarszy w domu, więc mama go prosiła, aby jej nie zostawił z rodzeństwem, no i tata został. No i chwała mu za to, bo myślę, że jego mama jest dumna z niego, że w jakiś sposób, a wiadomo, kiedyś po wojnie było bardzo ciężko, jej pomagał.
Naprzeciwko warsztatu pana Jana mieści się jego rodzinny dom. Zgaduję, że od pewnego czasu miejsce to jest zbyt puste i ciche.
Ale powiem pani szczerze, że słuch nie daje grać. Słabo. Po prostu nie. Te melodia się po prostu jakieś zniekształca. No. A tak z własnego widoku na mnie, jakby pani mnie policzyła, ile mogę mieć lat.
No 70 parę.
O Jezu, zlecę z krzesła, a jak nie, to wstanę na nogi. 70?
No pani. Takie oczy błyszczące i cera piękna, opalona, rumiana.
No, trochę brudne, ale... 1934.
To 85?
Szósty już.
86. No to pięknie pan wygląda, panie Janie.
Proponują mi, żebym jakieś miał... Fa, Jezu. Piękna żona miała, raz i piękna, i religijna, uczciwa, i dla siebie, i dla ludzi. Boże, ją zabrała. Serduszko. Pani kochana.
Dawno to się stało, panie Janie?
Kiedy?
9 lat temu. 9. No.
Do kościółkaśmy jechali. To i tak cud od Boga, bo i ja bym zginął. Ale to nie z powodu może aż tego kierowcy. Wyjeżdżaliśmy z domu i na ranną mszę i ruszyłem mocniej. Jakbym nie uciekł do rowu, bym nas rozbił. Jechał w przeciwnym kierunku. My wyjeżdżali, a on ulicą jechał. I te uciekliśmy do rowu i zaczęła tego, wyszła mu i będzie podpychać tego. Próbowaliśmy, nie dało się. Zmęczyło się biedna. Na serce była chora. Zmęczyło się, jak nie wiadomo co. I w końcu co, zasłabła i ratunku. Zaraz po gotowi było blisko, nawet gdzieś z Krasnobrodu było w terenie. To krótko, coś ku 20 minut szybko to było tego. Niestety, serduszko klapnęło. Te doktorzy mówili, i tak był, mówi, że był pan i wyjechał i do kościoła zajechał, to i tak żywy by ją pan nie przywiózł. I biedna.
Już ta choroba tak postąpiła głęboko.
A chorowała mocno na to serduszko i biedne poszło.
Tak pan pięknie mówi o żonie. To była taka pierwsza miłość?
Jezu. Się lubiła i fajnie było. Niunia, nie ma zdjęcia.
Jak miała na imię babcia?
Danuta.
Danusia.
Danusia. Poznaliście się w Górecku tutaj? Żona z Górecka była?
Nie, z Guciowa. Jakśmy się poznali, a grało się po zabawach, po weselach i tego. A w ten czas to kurczę, to takiego kolegę miałem i mówi, Janek, mówi, jaka tam fajna, mówi, jedziwucha. Już nic nie wie, ten kolega. I my tam mostek ta robili ta przez rzekę w Guciowie. I mój byś mój się zapoznał. Ja mówię, już wcześniej znałem, mówię, obserwowałem. I tak pomału, ale miała chłopaka. Nie chciała mi w drogę chodzić specjalnie, ale tam jej mamie znowuż i ten chłopak się nie bardzo podobał. I do czego doszło? To gdzieś przed Sylwestrem było. No już... Miała już zerwać z nim, znaczy tego. I w końcu już zerwała. I poszłyśmy na tego Sylwestra w bondyżu na zabawie. I pani kochana, ten chłopaczyna tamten też był gdzieś na tym. Tak miał chęć na nią i tego. Mówi, żebym miał pistolet, to mówi, jego nie, mówi, ale ją bym zastrzelił, mówi, że mnie zdradziła. Znaczy miała powodzenie. To była Miss Guciowa.
Miss Guciowa.
Ta, dla ludzi życzliwa. O Jezu, tu sąsiadki takie chorowali, coś z pomocą szła tam. Boże.
A żona miała cierpliwość do tej pana pasji, do tego warsztatu. Nigdy nie mówiła, za dużo siedzisz, za dużo pracujesz.
Nieraz jeszcze jak trzeba było, to i pozamiatała, i coś jej pomogła. I nie, to jak najbardziej.
Nauczył mnie, jak sobie poradzić w życiu, na przykład jakby nie było tych wszystkich rzeczy komórkowych. Na przykład, że nie tylko na telefonie świat polega, można też się bawić, piłka nie tylko można kupić w sklepie, tylko na przykład z gazet starych zrobić. Więc to jest właśnie takie pomysłowe w moim dziadku, że on nie musi ze sklepu mieć, on sam może wszystko, wyhodować sobie rośliny, kiedyś mógł sobie upiec chleb, zrobić szynkę, wszystko. On do sklepu rzadko co chodzi w ogóle.
A świat tak bardzo się zmienił, prawda?
Tak, i dlatego mój dziadek właśnie nie lubi tego. On woli być jak w dawnych czasach. Właśnie być tu sam, woli te starsze rzeczy niż właśnie technologie.
Gdyby ten czas nowych technologii pojawił się gdzieś w połowie jego życia, umiałby się dostosować, przestawić?
Na pewno tak i moim zdaniem umiałby na przykład naprawić telefon czy komputer, jakby umiał się dostosować. Gdyby w tamtych czasach właśnie były te rzeczy, no to na pewno by umiał to naprawić. A teraz właśnie już tak średnio, bo to jest nowe pokolenie i niezbyt umie, bo nie wie do czego to służy, jak to rozbroić czy naprawić. Na pewno smuci go to, że jak ja rozmawiam z rodzicami o nowszych technologiach, to on nie wie o co chodzi, bo nie jest wdrążony w temat.
Syn mówi, że pan nie chce w ogóle się wyprowadzić z tego warsztatu i nie chce pan zamieszkać w domku, tylko dzień i noc tutaj.
Tak, nie wiem, czy pani widziała kuchenkę, no taka je, woda na miejscu je, wszystko je. Przecież tam wolniutkie mieszkanie całe, to zresztą i ciocia mnie chce zabrać do Zamościa. I też nie reflektuje. Syn przecież tu mieszka, chce mnie zabrać tego. A ja mówię tak, oj, wszędzie dobry, wszędzie, ale najlepiej domciu w swoim domciu. Tak mówią ludzie. Już powinien spocząć z tym wszystkim. Ale lubi się meserkować. No i niestety, trzeba jeszcze jemu coś nieraz tam ma zakład, coś tam maszyna jakaś na baję, to się nieraz coś pomoże. Chociaż dzisiaj fachowców jest dużo, jak najbardziej, ale to tylko, aby kieszeń nabić, a robota czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Nie wiem, czy mi wyjdzie.
Jaki świat jest szczęśliwszy? Ten świat dziadka, czy ten świat nowych technologii?
Ten świat dziadka na pewno, bo wtedy ludzie nie spędzają tyle czasu przy technologii. Dać by go na odludną wyspę, on sam by sobie poradził. Właśnie żyje pełnią życia. Jest deszcz, on się cieszy. Jest smutno, on się cieszy. Zawsze się cieszy. Mój dziadek właśnie jest taki pozytywny i za to go kocham.
Poganiłem.
Spocznij sobie troszkę.
Brawo, brawo, panie Janie.